Miłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, współbracia w kapłaństwie, drogie siostry, małżonkowie, osoby samotnie żyjące, chore, cierpiące, droga młodzieży i dzieci. Dzisiaj Bóg mówi do nas o mądrości. A mądrość to nie jest posiadanie wiedzy, jak często to się współczesnym wydaje. Mądrość to jest umiejętność życia, posługiwanie się tak życiem, żeby to życie było po prostu udane. Bo celem mądrości jest udane życie, tak jak Pan Bóg zaplanował. Ja mam to odkryć jako człowiek. Mam zobaczyć tą Jego wolę w moim życiu i dać się prowadzić aż do końca dni tych ziemskich. I tego pragnie Bóg. A ponieważ człowiek to utracił właśnie w raju, to takie kroczenie za Bogiem i zaczął chodzić po omacku, więc tym bardziej my potrzebujemy tej mądrości. I Słowo Boże nam przypomina, że źródło mądrości jest w Bogu. Dokładnie było napisane w Jego ustach. Jeśli szukasz tej mądrości, jeśli pragniesz jej się uczyć, to wiedz, że Pan Bóg mówi, że trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszy warunek to jest taki, żeby słuchać nauk mędrca o mądrości i roztropności. Muszę mieć kogoś, kto mi pokaże mądrość, kto mi o niej opowie, kto mi pokaże, dokąd prowadzi dobre życie, jakie są tego rezultaty, jakie są tego skutki. Często tę rolę dla dzieci spełniają właśnie rodzice, dziadkowie. Ktoś, kto patrzy na życie nie pod wrażeniem, ale po prostu z perspektywy lat życia. I drugie, to usilnie starać się o mądrość. To, że ja o niej słyszę, że wiem, jaka ona jest z opowieści, ja potrzebuję nauczyć się jej. I moje serce ma być usilne, żeby ją zdobyć. Słowo Boże dzisiaj nam mówi, że mam nachylać ku niej ucho, nawet właśnie swoje serce, szukać jej, pożądać tak jak srebra i złota. To jest wysiłek wcale nie mały. To jest wysiłek, który kosztuje, bo z czegoś trzeba zrezygnować. Jeśli człowiek będzie starał się o mądrość i jej się będzie uczył, no to spełniając te warunki, dozna tego oddziaływania, mądrości w swoim umyśle i postępowaniu. Taki człowiek po prostu zrozumie, co to jest bojaźń Boża, o której przed chwilą słyszeliśmy w psalmie, osiągnie pewną wiedzę, którą usłyszy nie z książek, nie z czasopism, nie z telewizji, ale właśnie z ust Boga. Często tej mądrości uczymy się na kolanach i tam wiele słyszymy, bo Bóg pokazuje nam tę rzeczywistość, w której żyjemy, no właśnie ze swojej perspektywy. Taki człowiek odkryje, że wzrasta w nim pobożność. Co więcej, ma coraz większą świadomość religijną i odpowiedzialność za siebie i za drugiego człowieka. Dalej, jeśli człowiek będzie szukał mądrości, będzie ją zdobywał, zrozumie sens i znaczenie sprawiedliwości. On nie będzie mylił sprawiedliwości, że wszyscy porówno, tylko będzie rozumiał sprawiedliwość jako liczyć się z Bogiem i z drugim człowiekiem. A jeśli już mam się czymś dzielić, to według potrzeb. Tak jak w drugim czytaniu. Wspólnota chrześcijańska dzieliła się według potrzeb. I w sercu takiego człowieka wzbudzi się taka potrzeba dobrego postępowania. Po co to wszystko? Po co to poszukiwanie tej mądrości? Usłyszeliśmy w drugim czytaniu o taki fragmencik o historii ludzi, którzy poszli za Chrystusem. Pierwsi chrześcijanie, przy których byli apostołowie. Ludzie, którzy mieli swoje domy, swoje prace, którzy mieli swoje umiejętności. Nie znamy ich z imienia i nazwiska. Ale wiemy, że to byli ludzie, którzy gromadzili się wspólnie. Drugiego traktowali jako brata i siostrę. A więc to był mój bliźni. Jak pochylał się nad drugim człowiekiem, to wtedy odkrywał, że to jest mój bliźni. Co więcej, oni potrafili zobaczyć potrzeby. I to jest jeden z owoców mądrości. Kiedy człowiek zdobywa tę mądrość, umiejętność jej sprowadza go do tego, że zauważa potrzeby drugiego człowieka. Co więcej, potrafi zaradzić tym potrzebom. A jeśli im zaradza, no to jak już wcześniej wspomnieliśmy, dzieli się według potrzeb. Nie według kaprysu. Nie według widzimisię, że ten jest lepszy, ten jest gorszy. Że ten mnie lubi, a ten nie. Tylko według potrzeb. Człowiek wtedy nie działa z lęku ani strachu o siebie. Dlaczego? Bo jeśli człowiek wchodzi w tą Bożą mądrość i uczy się tej mądrości, widzi inaczej, czuje inaczej, kocha inaczej, inaczej wierzy. Mądrość, bracia i siostry, zmienia tak duszę człowieka i tak zmienia serce, że człowiek umie pozostawiać, opuszczać coś, co jest niepotrzebne. Potrafi zrezygnować z coś, co mi przeszkadza, no właśnie, rozwinąć swoje życie. Coś, co mi przeszkadza być bliżej Pana Boga. Ten człowiek, żyjąc w mądrości, zostawia te przeszkody. Nie przywiązuje się do nich. Nie wchodzi w toksyczne związki. Nie przywiązuje się do bogactw. Taki jest owoc mądrości. I tej zdolności nie posiadł właśnie młodzieniec z Ewangelii, który przychodzi do Chrystusa i mówi: Panie, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Pytanie bardzo dobre. W odpowiedzi słyszy, czy zna przekazania Boże. Potem się dzieli, że jednak te przykazania wypełnia. I Chrystus mu mówi: jeszcze jednego ci brakuje. To wszystko, co masz, idź sprzedaj. To, co uzyskasz ze sprzedaży, rozdaj ubogim, a potem przyjdź do mnie i pójdź za mną. On odszedł. Nie był gotowy właśnie na co? Na to pozostawienie. I Chrystus mówi, że bogatym będzie trudno wejść do Królestwa Bożego. I ktoś tam odpowiada z tłumu: któż może się więc zbawić? I wtedy padają słowa Piotra, który dzisiaj mówi w Ewangelii: Panie, oto myśmy poszli za Tobą. No i co? Zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Dosłownie jest napisane: zaczęliśmy Tobie towarzyszyć. Opuściliśmy nasze dawne sprawy, dawną pracę. I co z tego mamy? I dzięki Bogu, że zadał to pytanie, bo dzięki temu wiemy, co Pan Bóg na to. Jak Pan Bóg widzi to pytanie, tą rozterkę serca. Chrystus mówi, że wielokrotnie otrzymamy. Że nie bój się, człowieku. Tobie się wydaje, że ty tracisz, a w rzeczywistości ty zyskasz. Więcej niż ci się wydaje. Więcej niż wiesz. Dlaczego nam trudno jest to uwierzyć, co Chrystus dzisiaj mówi? Że zasiądziecie na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela, że każdy, kto opuści dla mego imienia dom, braci, siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Dlaczego nam trudno jest to przyjąć? Jak to jest możliwe? Może ktoś z was sobie zadawał to pytanie. A no właśnie dlatego, że my współcześni wpatrzeni jesteśmy w te opuszczenia, które ranią drugiego człowieka. Na przykład patrzymy, jak ktoś nagle zostawia dzieci, ktoś zostawia żonę, męża, robi się dramat w rodzinie, że ktoś opuszcza głodnego, który woła. Nam się takie rzeczy pokazuje. Szokuje się nas tymi obrazami. Ten zrobił to, ten zrobił tamto. I możemy nie rozumieć, co to znaczy opuścić. Możemy to traktować właśnie negatywnie, a przecież natura stoi właśnie na tym. Popatrz na drzewa owocowe. Żeby były owoce, kwiat musi przestać być kwiatem. Musi się zawiązać ten owoc. I ten owoc, żeby mógł być w naszych dłoniach, żebyśmy mogli z niego korzystać, albo ktoś inny, to on musi opuścić to drzewo. Żeby było więcej takich drzew, to ten owoc musi opuścić to nasienie, które jest w środku, żeby zasadzić. Żeby dziecko mogło się urodzić, musi opuścić łono matki. Ono nie może być wiecznie przypięte pępowiną. Żeby wejść w ramiona ojca, trzeba opuścić ramiona matki. Żeby wejść do szkoły, trzeba zostawić zabawki. Ten świat taki dziecięcy. Żeby zostawić i opuścić szkołę, no, tą podstawową trzeba iść dalej. A potem to, co mówi Słowo Boże, opuści mężczyzna ojca i matkę i złączy się z kobietą i będą jednym ciałem. A więc mówimy o małżeństwie, o roli życia rodzinnego. Trzeba opuścić. Te opuszczenia nie są krzywdzące. Te opuszczenia nie są raniące. One są potrzebne. Trzeba opuścić młodość, żeby wejść w dojrzałe życie. Bo można mieć 40-50 lat i bawić się jak nastolatek. Żeby opuścić dojrzałe życie, trzeba wejść w starość. No i w końcu, żeby opuścić ten świat, to trzeba, no właśnie, umrzeć. My wiecznie coś zostawiamy. My wiecznie coś zostawiamy. Ale Pan Bóg pokazuje właśnie, że w tym jest pewna mądrość. Popatrz się na Jezusa Chrystusa, na ten krzyż. I teraz sobie prześledź po kolei życie Jezusa Chrystusa. Opuścił wszystko. Zrezygnował z tego bycia w pełni jako Bóg, w sensie taki, że jest to widoczne, że jest to pompatyczne. My tego świata duchowego nie widzimy, bo my widzimy tylko świat materialny, ale właśnie rezygnuje z tego, jak pisze święty Paweł. Stał się we wszystkim podobny właśnie do człowieka, ale oprócz jednego, oprócz grzechu. I nie przyszedł na świat tak po prostu jako mężczyzna. Postanowił stać się człowiekiem, małym dzieckiem, dziecko, które się poczęło w łonie młodej kobiety. Co więcej, w takiej kulturze i w takiej historycznej sytuacji, gdzie ta kraina Galilea była znienawidzona przez innych Żydów, co więcej, Nazaret to była właśnie jedna z zapyziałych wiosek. Musiał być chroniony przez tą kobietę, Maryję, matkę i przez Józefa, żeby zostawili swój dom w Nazarecie i uciekać gdzieś za granicę kraju, bo władze polityczne próbują go zgładzić. Cały czas okradany. To, co Chrystus mówi, że Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy położyć, nie ma miejsca. Jedyne miejsce, gdzie położył głowę, to właśnie było na krzyżu, kiedy już konał. Nawet pozbawili go obywatelstwa, wyrzucili go z miasta, żeby go tam ukrzyżować i właśnie wśród złoczyńców. Nawet własnego grobu nie miał. Ogłocił się ze wszystkiego i chciał być tak blisko człowieka, to mu nie wystarczyło, że ogołocił się nawet już z tego ciała ludzkiego po to, żeby stać się chlebem dla mnie i dla ciebie. I on chce właśnie, byśmy go przyjmowali go w siebie. A wiesz dlaczego w taki sposób? Bo bliżej się już nie da. Nie da się bliżej. Chleb to jest pokarm ludzi biednych. To nie jest pokarm bogatych. Ale każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie do jego źródła i niech pije. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Dzisiaj kolejny raz Chrystus staje wobec nas i w swoim słowie, i w swoim ciele i krwi. Będziemy patrzeć na to ciało i na tą krew, które są osobno od siebie. No nam wtedy przypomina, patrzcie, co się ze mną stało, to dla Ciebie. Ogołociłem się ze wszystkiego, opuściłem, jak to śpiewamy w kolędach, ten wielki pałac, tak? Ale dla Ciebie, bo chcę być z Tobą. Chcę być w Twojej rodzinie, chcę być w Twoim małżeństwie, w Twojej młodości, w Twoim dzieciństwie, na studiach, w Twojej pracy. Chcę być z Tobą. Wtedy, kiedy płaczesz po kątach, wtedy, kiedy sobie nie radzisz w życiu, wtedy, kiedy sąsiad się z Tobą kłóci i nie wiesz, co z tym zrobić. Chcę być z Tobą, bo umiłowałem Ciebie sobie. Chcę, żebyś właśnie w tych sytuacjach szukał mojej mądrości, bo ja Ci powiem, co masz zrobić. Ja Ci powiem, jak masz żyć. I może trzeba nam, bracia i siostry, dzisiaj prosić według psalmisty, daj mi poznać drogi Twoje, Panie. A więc najpierw mi pokaż, jakie to są Twoje drogi. Daj mi poznać. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, bo w Tobie pokładam nadzieję. I niech się tak stanie w każdym z nas, w naszym życiu, tej parafii. Aby ten rok do następnego odpustu był tym prowadzeniem. Szukajcie tej mądrości u Boga, czerpcie ją. Nie zniechęcajcie się, kiedy po prostu nie ma od razu odpowiedzi. Kiedy nie jest tak, jak chcesz, bo pozory mylą. Wytrwajcie przy Panu Bogu mimo wszystko. Trwajcie przy sobie, jak ci pierwsi chrześcijanie, abyście mieli wszystko wspólne. To nie jest łatwe w XXI wieku, bo mamy zamki, mamy bramy, mamy konta bankowe, jesteśmy odgrodzeni. My mamy trudności z tym, ale mimo wszystko trwajcie. To Bóg otwiera wasze serca. To Bóg przemienia was. To Bóg pierwszy wchodzi w głąb waszej duszy. I On jest w stanie rozwinąć was, abyście za rok, będąc tu w tej świątyni, wychwalali Pana za wielkie dzieła, które w mądrości swojej przewidział dla was i nadal będzie was prowadził. Amen.